nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.
Chociaż każdy z nas jest młody, lecz o starym wilkiem zwą. Strażnikami polskiej wody marynarze polscy są.
Sylwester Pięta, dobry wieczór. Dziś zaczynamy od tematu najnowszego polskiego okrętu, który w przyszłym roku wejdzie do służby w marynarce wojennej. Chodzi o powstający w stoczni remontowej niszczyciel min, który będzie nosić imię ORP Kormoran. Okręt ten przechodzi próby morskie i portowe, niebawem zostanie przekazany żołnierzom. Co dołączenie Kormorana do polskiej floty w niej zmieni? Czy zmieni choć trochę ten, jak mówią niektórzy, obraz nędzy i rozpaczy? O tym rozmawiałem z naszym ekspertem, komandorem porucznikiem rezerwy Maksymilianem Durą z portalu defense24.pl.
Znaczy niewątpliwie dostarczy nowe systemy do tego niszczenia min, natomiast my mamy trzy niszczyciele min. Trzy niszczyciele min, które wykonują swoje zadanie. Tutaj będą nowe systemy, a więc troszeczkę taktyka się zmieni, ponieważ tam są też systemy bezzałogowe, ale tak naprawdę sama taktyka tego działania głównego, czyli sposobu działania za pomocą niszczyciela min, pojazdów podwodnych sterowanych przewodowo, to się nie zmieni. Będą nowe systemy, będą lepsze te systemy, oczywiście lepszy system kierowania, lepszy system uzbrojenia, ale tak naprawdę tutaj tej zmiany nie będzie. Jedyną zmianą, która rzeczywiście wpłynie na to, że ten system będzie działał trochę lepiej, to są te pojazdy bezzałogowe, czyli to, że ten okręt będzie mógł działać zdalnie z dosyć dużej odległości. To będzie duży wpływ. Natomiast pozostałe rzeczy, okręt jak okręt.
Jak bardzo niszczyciele min są jeszcze potrzebne polskiej marynarce?
Znaczy, prawdę powiedziawszy, na całym świecie wycofuje się ze specjalistycznych okrętów przeciwminowych. Dlatego, że tak jak wspomnieliśmy tutaj o tych systemach bezzałogowych, to są systemy, które rzeczywiście można wysłać z każdego okrętu. My zamówiliśmy, marynarka wojenna zaplanowała wprowadzenie 3 okrętów patrolowych z funkcją zwalczania min, a więc widać, że już tutaj ktoś myślał o tym, że rzeczywiście nawet za pomocą okrętów patrolowych można robić operacje przeciwminowe. Okręty przeciwminowe to są okręty bardzo specjalistyczne, wyspecyfikowane zwalczaniu min i rzeczywiście trzeba się zastanowić na tym, czy nas stać na to. Podjęto decyzję, że tak, i dlatego postanowiono, że zrobi się te 3 okręty.
No właśnie, bo Kormoran, trzeba to zaznaczyć, jest pierwszym okrętem prototypowym, ale potem mają powstać 2 kolejne okręty seryjne. Pana zdaniem ten program nie powinien być kontynuowany, raczej powinniśmy postawić na okręt ogólnego zastosowania z możliwością właśnie wykorzystania go do niszczenia min za pomocą pojazdów bezzałogowych.
Nie, ja myślę, że jeżeli zostały już zapłacone takie pieniądze na budowanie niszczyciela min, to trzeba to dokończyć i ten program zrobić. Taka dyskusja była w 2006 roku. Ja byłem rzeczywiście przeciwnikiem specjalistycznych okrętów przeciwminowych, ponieważ na świecie tak naprawdę takich okrętów się już nie robi. Robi się zupełnie inne systemy, które, tak jak powiedziałem, współpracują z każdymi jednostkami pływającymi. Ale ponieważ podjęto taką decyzję, uważam, że należy ją skończyć. Uważam, że należy zbudować te 3 okręty i funkcjonować nimi. A później rzeczywiście zastanowić się, czy w przyszłości rzeczywiście takie specjalistyczne okręty przeciwminowe są nam potrzebne. No bo powiedzmy sobie uczciwie, po co nam kadłub ze stali niemagnetycznej, jeżeli zakładamy, że okręt nie będzie wpływał na pole minowe.
Ludzie związani z marynarką wojenną marzyliby sobie pewnie, że aby w końcu polski okręt wyprodukowany w Polsce przez polskich inżynierów znalazł nabywcę nie tylko w postaci polskiej marynarki wojennej, ale także za granicą. Czy Kormoran, czy ta seria okrętów ma szansę na to, żeby zostać sprzedaną gdzieś do obcej marynarki?
Ja myślę, że nie. Ja myślę, że to był strzał taki pojedynczy, ponieważ okręty to są zbudowane ze stali niemagnetycznej. Poza tym są to okręty dosyć drogie. Tak jak powiedziałem, są systemy w tej chwili przeciwminowe, które kosztują troszeczkę taniej, więc podejrzewam, że ta uliczka była ślepa. No ale ponieważ podjęto taką decyzję i rzeczywiście zdecydowano się, żeby te okręty robić, no to co tu dużo mówić, będziemy je wykonywali, tą serię wykonamy. Natomiast powiedzmy sobie uczciwie, nawet te firmy, które produkują okręty przeciwminowe, które mają duże doświadczenie, mają problemy ze sprzedażą tego typu jednostek. Także nie byłoby nie wynikałoby z tego, że myśmy zbudowali coś złego. To nie o to chodzi. Tylko chodzi o to, że po prostu zbycie na tego typu okręty, na tej klasy okręty jest rzeczywiście bardzo małe.
Tyle Maksymilian Dura z portalu defense24.pl. Dodam, że Kormoran po wejściu do służby w przyszłym roku będzie służyć w 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. A teraz zmieniamy temat i porozmawiamy o lataniu śmigłowcem. A prawdziwymi specjalistami w tej branży są piloci z 43. Bazy Lotnictwa Marynarki Wojennej w Gdyni. O samej bazie, jak również o specyfice latania nad morzem opowiada komandor podporucznik pilot Sebastian Bombel, zastępca dowódcy eskadry 43. Bazy Lotniczej.
43. Baza, czyli tak zwane lotnisko na Oksywiu, jest to standardowy element lotnictwa marynarki wojennej, ponieważ marynarka wojenna to we współczesnych realiach działań na morzu to nie są tylko okręty podwodne, jednostki zabezpieczające, bo także nabrzeżny dywizjon rakietowy na przykład wchodzi w jej skład. Tak samo wchodzi lotnictwo, ponieważ to wszystko tworzy marynarkę wojenną. Natomiast u nas w bazie skupione jest lotnictwo przede wszystkim helikopterowe, ratownictwo morskie oraz zwalczanie okrętów podwodnych. Oczywiście mamy samoloty AN-28, które służą do patrolowania Bałtyku oraz do transportu, ale tym głównym nurtem jest ratownictwo i zwalczanie okrętów. No jak sama specyfika wskazuje, no działamy nad wodą. Różnica pomiędzy lataniem nad lądem a nad wodą może nie jest jakaś przepastna, bo no każdy pływał łódką, każdy jeździł autem, no i generalnie jest fantastycznie. No, cały problem zaczyna się w tym, kiedy warunki pogodowe się pogarszają. Nad wodą generalnie widać mniej. Tam nie ma tysięcy statków, budynków, które są jakimś punktem odniesienia. Bardzo często jest tak, że woda zlewa się wręcz z chmurami pod względem takim optycznym i na przykład przy widzialności 2 kilometrów, kiedy jest zamglenie, ma się wrażenie, jakby się autentycznie cały czas leciało w chmurach. A trzeba wypatrywać czegoś na wodzie. Czy to będzie rozbitek, czy to będzie tratwa, czy to będzie człowiek, który, nie wiem, na desce próbuje gdzieś się przemieszczać w ratownictwie, czy to będzie okręt podwodny w zanurzeniu. No i tu oczywiście każdy powie, no stary, ale jak ty chcesz okręt w zanurzeniu zobaczyć? I znowu zaczyna się ten monotonny proces poszukiwania okrętu. Trzeba użyć swoje sensory od sonoboi, to są takie mikrofony wrzucane do wody, które zawisają na pewnej głębokości i nasłuchują. Tak zwany MAD, czyli Magnetic Anomaly Detector, taka antena. Ciągniemy za sobą na kablolinie strasznie czułą antenę, która wychwytuje anomalie magnetyczne zanurzonego, niewidzianego optycznie okrętu pod wodą podwodnego. I w tym momencie to wszystko działamy. I ta długotrwałość, ten brak punktów odniesienia powoduje, że bardzo często dochodzi do złudzeń optycznych, do przemęczenia wzrokowego, który przerzuca się na prędkość reakcji. I to jeszcze wszystko, jak dodamy w nocy i podczas deszczu, daje dramaturgię naprawdę bardzo trudnych lotów. Oczywiście szkolimy się i państwo płaci olbrzymie pieniądze na to, żeby każdy Polak, który przyjedzie sobie na wodę, leżał sobie na kocyku, a jeżeli coś mu się stanie, nie daj Bóg, to nasze ratownictwo przyleci. Po to mamy standardowo 2 placówki ratownictwa, Gdynia i Darłowo. W tej chwili ze względów technicznych w Darłowie posiadamy tylko całodobowy 366 dni w roku dyżur, natomiast do zwalczania okrętów mamy i Darłowo, i Gdynia oraz samoloty w Siemirowicach. I jeszcze wracając znowu do tego latania nad wodą. Wszystko fajnie, lata się nad wodą, dopóki nie trzeba prawie na tej wodzie lądować. I tutaj z kolei moje ukochane dziecko, jakim jest SH-2G, śmigłowiec amerykański, który w 2003 roku marynarka za własne pieniądze, wyłuskane z własnych pieniędzy wręcz resortowych, nabyła 2 fregaty, na których nasze śmigłowce właśnie SH-2G lądują oraz, jak to się mówi, chowane do hangaru, wychodzą w morze i jesteśmy normalnymi marynarzami. My, piloci, dla mnie to był coś niesamowitego, kiedy jako pilot zawsze mówiłem, ja do żony, zobacz jak to fantastycznie, nie muszę wychodzić na pół roku w morzu. No mniej więcej 3 lata potem spędziłem 3 miesiące na Morzu Śródziemnym i uważam, że nie ma fantastyczniejszego zawodu dla latającego jak właśnie pilot helikopterowy, gdzie można, naprawdę widzieliśmy 3 wieloryby, które sobie pluskały się nad wodą. Naprawdę z powietrza oglądaliśmy sobie płaszczki, które kąpały się na powierzchni wody. A to wszystko w fantastycznym rejonie Morza Śródziemnego, jak to się mówi, z kolegami na jachcie, czyli na okręcie wyszliśmy w morze. Ale to oczywiście jest ten fantastyczny, pozytywny element. Natomiast kiedy przychodzi noc i deszcz i prawie nic nie widząc, bo jest to wszystko rozmazane, jest stres, jest brak czasu, trzeba wylądować na czymś, co jest tylko lądowisku malutkim, który jest 1,5 metra większy od helikoptera. Buja się po 2-3 metry na lewo, prawo, chodzi do góry 2-3 metry, a przed nami na końcu tego lądowiska stoi wielka ściana hangaru. I ja pamiętam, że pierwsze loty, jak wykonywałem z moimi instruktorami wiele, wiele lat temu, zastanawiałem się, jak trzeba mieć mnie po kolei w głowie, żeby się brać za taką robotę. Teraz troszeczkę mam inny dylemat, bo siedzę jako instruktor i uczę moich kolegów i czasami się zastanawiam, jak trzeba mieć mnie po kolei w głowie, żeby siedzieć i nie dotykać sterów i patrzeć, jak ktoś inny próbuje wylądować. Cała satysfakcja jest po tym, jak Na koniec, zgodnie z tradycją, dowódca załogi myje helikopter. Zawsze trzeba go opłukać ze słonej wody. Jest taka niepisana dobra tradycja, że każdy kierowca swoją furę myje, więc często technicy przygotowują nam szlauch z wodą słodką i dowódca załogi obchodzi i opłukuje helikopter. Takie lubimy gadżeciarstwo troszkę. Jest trudne, jest bardzo trudne i bardzo dobrym przykładem jest tutaj śmigłowiec z 7. eskadry specjalnej, którzy chłopacy w latani na całym świecie nad lądem ze specjalsami latają. Jest to naprawdę agresywne, fantastyczne latanie. Wlecieli nad morze, przylecieli w locie na platformę, powiedzieli szacun, nie zdawaliśmy sobie sprawy.
W przypadku lotów nad lądem pilot ma tę świadomość, że w razie odpukać awarii może zawsze gdzieś wylądować. No w przypadku wody jest to niemożliwe. Możecie co najwyżej wodować i uciekać ze śmigłowca, który utonie.
Czyli dokładnie to samo, co nad lądem. Ryzyko, ja bym powiedział, że jest bardzo porównywalne, ponieważ jeżeli lądujemy na przykład, zakładamy zawsze te najgorsze warianty, czyli lecimy w nocy, mało co widzimy, obcina nam dwa silniki i lądujemy. Pan Bóg gdzieś przyłożył ten palec, że śmigłowiec jest bardzo bezpiecznym statkiem latającym. Samolot musi mieć potężną prędkość, żeby się utrzymać i nie spadać jak kamień do ziemi. Około 150 do 200 km musi mieć prędkość przyziemienia. Czy to będzie Airbus, czy to będzie myśliwiec, musi mieć potężną prędkość postępową. Helikopter ma tą w sobie boską rzecz zwaną autorotacja. Czyli opadamy bez napędu silników, ale cały czas wirnik się kręci, zasilany powietrzem napływającym od dołu, tuż przed samym uderzeniem w ziemię. Nawet jeśli nic nie widzimy, to radiowysokościomierz, który pokazuje nam rzeczywistą, co do stopy, wysokość nad danym obszarem, pokaże nam, w którym momencie jesteśmy. Możemy wykorzystać tą bezwładność wirnika, zaciążając, że tak powiem go, czyli zwiększając jego moc przez chwilę. To jest sekunda, dwie, ale tutaj się szybciutko cofam 18, ponad prawie 20 lat wstecz, kiedy jeden z moich byłych instruktorów leciał na Mi-2, dawne, dawne czasy, wylądował w lesie. Oni troszeczkę, ci dziennikarze, zapytali się, czemu myśmy w lesie wylądowali, ponieważ docelowo Wrocław jest o wiele, wiele dalej. On bardzo pokornie przeprosił, ponieważ stwierdził, że obcięło mu dwa silniki i on musiał po prostu awaryjnie, bez napędu lądować tu. Przeprasza, że muszą teraz mieć problem z dotarciem, ale chciałby poinformować, że uratował im życie. Oczywiście zaraz będą przywoływane przypadki lotu z premierem w roku 2000, nie chcę się mylić o datę, z premierem. Tam też wszyscy przeżyli. Oczywiście połamani i tak dalej, ale przeżyli wszyscy. I ratowanie się nad wodą i nad lądem też trzeba umieć. Mamy fantastyczne na poziomie światowym Centrum Szkolenia Nurków i Płetwonurków Marynarki Wojennej z fantastycznym, i naprawdę używam bardzo świadomie tych słów, bo widziałem centra szkolenia w innych krajach, gdzie piloci żywcem, bez żadnej symulacji, są wrzucani do wody z kabiną, taką konstrukcją symulującą kabinę śmigłowca, naprawdę są zalewani, naprawdę na początku są spanikowani, naprawdę. Kwestia paniki w pierwszych ćwiczeniach jest bardzo zasadna, bo naprawdę człowiek się, ja używam w kółko tego słowa naprawdę, bo ja jestem pod ogromnym wrażeniem tego centrum, człowiek styka się z bezpośrednim zagrożeniem życia. Oczywiście to jest ekstremalnie zabezpieczone. Płetwonurkowie są pod wodą. Nikt sobie nie pozwoli na to, żeby utopić pana pilota, w którego my, pan, także włożyliśmy masę pieniędzy.
A pan te umiejętności nabyte podczas szkolenia, umiejętności związane z sytuacjami kryzysowymi musiał wykorzystywać?
Na szczęście nie. I zawsze mówię, powtarzam to moim podopiecznym, bohaterowie są zawsze na pomnikach. I fantastycznie jest dziecko przyprowadzić pod pomnik i zobacz, tu jest bohater, ja tatuś ciebie przyprowadziłem. Dlatego zawsze mówię, bezpieczeństwo, nawet na wojnie, bezpieczeństwo jest najważniejsze. Kiedy ćwiczymy, uczymy się, dochodzimy do pewnej granicy, której nie chcemy przekraczać, bo naprawdę nie trzeba wykazywać się agresją podczas ćwiczeń albo jakimś ultrakunsztem. Wystarczy być doskonałym albo bardzo dobrym.
Tak pięknie o swoim fachu, czyli o lataniu śmigłowcem bojowym, opowiadał komandor podporucznik pilot Sebastian Bombel, zastępca dowódcy eskadry 43. Bazy Lotniczej. A na koniec, jak zawsze, zaglądamy do naszego radiowego archiwum i kolejna część rozmowy z 1958 roku. Ówczesny redaktor Radia Gdańsk Stanisław Goszczurny rozmawiał z legendarnym komandorem Bolesławem Romanowskim, dowódcą polskich okrętów podwodnych z czasów II wojny światowej. Tydzień temu mogli Państwo usłyszeć początek historii o ataku okrętu ORP Dzik na ewakuujące się z Korsyki niemieckie wojska. Na wyspie wybuchło powstanie i Niemcy opuszczali ją przez port Bastia, który, co bardzo istotne w kontekście tej historii, znajdował się w zatoce głęboko wrzynającej się w ląd. Dzik został wysłany tam na patrol i storpedował dwa okręty przygotowujące się do wyjścia z portu. Problem w tym, że od strony morza port był osłaniany przez około 15 niemieckich ścigaczy. No i się zaczęło.
My znaleźliśmy się w bardzo krytycznej sytuacji, bo jak wspomniałem, zatoczka była dosyć głęboka i znaczy głęboko wrzynająca się w ląd, stosunkowo wąska, a okręt podwodny ma duży promień cyrkulacji pod wodą. Więc żeby wyjść z tej niebezpiecznej dla nas już teraz zatoki, bo obecność nasza już była zdradzona, więc musieliśmy się rozkręcić, więc inaczej mówiąc, skierować na dzióbku wyjściu. I musieliśmy się rozkręcać na maszynach, czyli jedną dawać wstecz, drugą naprzód, więc niemal w miejscu. Rzecz jasna, taki manewr rozkręcania się był bardzo hałaśliwy, bo trzeba było użyć dużej mocy, więc co ułatwiało nieprzyjacielom podsłuch. No niezależnie od tego miejsca nasze znali, bo widzieli skąd torpedy wyszły. Także byliśmy potem obiektem ataku ze strony właśnie tych ścigaczy niemieckich, do których się potem dołączyła jakaś jednostka całkiem inna, jak sądząc z charakteru pracy silnika, podsłuchowiec meldował, które przez około 6 godzin nas tropiły i bombardowały bombami głębinowymi. Więc sytuacja była dla nas niemalże tragiczna. Jak myśmy wyszli sam do dziś dnia, nie wiem. W każdym razie udało się wyjść. Na drugi dzień po tej nieprzyjemnej, powiedzmy, przygodzie, znowu podeszliśmy nieco bliżej portu i zauważyliśmy barki desantowe w liczbie 11 sztuk, idące w dwóch kolumnach, załadowane również wojskiem. Więc dotychczas barek desantowych nikt nie atakował, z tego powodu, że one są za płytko zanurzone, prócz tego za zwinne są i istniała obawa, że torpeda nie trafi, przejdzie pod celem. Więc widząc po prostu sytuację, zaryzykowałem strzał torped na stawionych na przebieg na powierzchni. Więc dla próby strzeliłem jedną torpedę i torpeda trafiła w barkę. No rzecz jasna, barka, cóż to jest, bark do cienkiej stali, nie ma dobrych przegród żadnych, więc po prostu rozsypała się, nie zatonęła, ale rozsypała się dosłownie od wybuchu torpedy. One były eskortowane przez ścigacze i przez samoloty, więc trzymając peryskop na powierzchni, żeby sprawdzić rezultat ataku, widziałem, jak samoloty ostrzelały nasz peryskop. No rzecz jasna, wszystkie ścigacze zleciały się na to miejsce, zaczęły obkładać bombami głębinowymi. Myśmy tymczasowo przeszli pod szykiem nieprzyjacielskim na jego drugą burtę i tam już niemolestowani znowu nawróciliśmy i trzy pozostałe torpedy strzeliłem do trzech barek.
Wszystkie trafiły.
Dwie torpedy trafiły, trzecia nie trafiła. No to już za dużo było, byłoby za wielkie wymagania, żeby wszystkie trafiły. Jak później wywiad dostarczył dane, zresztą i sami wiedzieliśmy o tym, że oba statki przez nas atakowane zatonęły. Zatonęły trzy barki desantowe. Zatonął holownik, który był przy burcie tego statku wychodzącego w porcie. I zatonęły cztery barki desantowe, które stały przy burcie statku. No więc razem to była w każdym razie duża ilość jednostek zatopionych w ciągu dwóch dni. Nadaliśmy wieczorem sygnał do dowództwa flotylii o ewakuacji Korsyki i jak się okazało, naszym sukcesem największym nie było zatopienie tych jednostek niemieckich,
tylko wykrycie tej ewakuacji.
Właśnie danie sygnału o ewakuacji, dlatego że admiralicja planowała akcję desantową na Korsyce celem wyparcia niemieckiego garnizonu. Wobec tego akcja ta została zaniechana i korpus francuski, który miał właśnie tam lądować, został wysłany do północnych Włoch na front znacznie ważniejszy.
Jeden człowiek, komandor Bolesław Romanowski, a tyle ciekawych historii, te, o których opowiadaliśmy wcześniej, mogą Państwo odsłuchać na radiogdańsk.pl, bo tam w zakładce audycje. Wszystkie wydania programu Nasza Flota, choć nieduża. A na dzisiaj to już wszystko. Audycję zrealizował Stefan Kotiuk. Za uwagę dziękuję, Sylwester Pięta. Za chwilę Kleka, czyli wiadomości po kaszubsku w Radiu Gdańsk, a my słyszymy się za tydzień.
Nasza flota, choć nieduża, strzeże czujnie portu bram. Morze, nasze morze, będzie ciebie wiernie strzec. Mamy rozkaz cię utrzymać, albo na dnie twoim lec, albo na dnie z honorem lec.
Nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.